Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Nie wystarczy przestrzegać przykazań i zwyczajów, by być dobrym chrześcijaninem, powiedział Ojciec Święty Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański. Jego świątobliwość podczas niedzielnego spotkania z wiernymi apelował także do wspólnoty międzynarodowej o pomoc imigrantom i prześladowanym chrześcijanom. Franciszek w rozważaniach stwierdził, że dosłowne przestrzeganie przykazań jest jałowe, jeśli nie przemienia serc i nie przekłada się na konkretne postawy. Ojciec Święty wymienił tu otwarcie się na spotkanie z Bogiem i Jego Słowem w modlitwie, poszukiwanie sprawiedliwości i pokoju, a także pomoc ubogim i uciśnionym. Papież wezwał nas do oczyszczenia serc.
Postawy zewnętrzne są konsekwencją tego, co postanowiliśmy w swoim sercu. Granica między dobrem a złem nie przebiega poza nami, ale w nas, w naszej świadomości. Dlatego to serce musi zostać oczyszczone i nawrócić się. Bez oczyszczonego serca nie można mieć naprawdę czystych rąk i ust, które będą wypowiadały szczere słowa miłości, miłosierdzia i przebaczenia.
Ojciec Święty Franciszek po zakończeniu modlitwy zwrócił się z apelem do społeczności międzynarodowej o pomoc dla imigrantów. Przypomniał tragedię z Austrii, gdzie znaleziono 71 ciał w ciężarówce.
Powierzamy każdą z tych osób miłosierdziu Bożemu i prosimy, aby Bóg pomógł nam skutecznie współpracować w celu zapobiegania tym przestępstwom, które obrażają całą rodzinę ludzką.
Na zakończenie spotkania z wiernymi papież mówił również o cierpieniach prześladowanych na świecie chrześcijan. Nawiązał do sobotniej beatyfikacji syrokatolickiego biskupa męczennika Flawiana Michała Melkiego w Harissie w Libanie. Błogosławiony został zamordowany przez tureckich muzułmanów przed 100 laty, a więc w czasach rzezi Ormian i mniejszości chrześcijańskich. Ulicami Warszawy przeszła w niedzielę manifestacja pod hasłem Stop deprawacji w edukacji. Uczestnicy protestu wyrażali swój sprzeciw wobec proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie. Resort chce wprowadzić do niego tak zwane treści antydyskryminacyjne. Wszystko wskazuje na to, że rządowe propozycje przedstawione 9 lipca będą wychodzić naprzeciw postulatom środowisk LGBT, mówi Grzegorz Strzemecki z komitetu organizującego niedzielny protest.
Ponieważ kilka dni później, 22 lipca, pani minister się z nimi właśnie spotkała. Co więcej, po tym jak pani minister stwierdziła, że to jest nieprawda, dowiedzieliśmy się, że całkiem niedługo, za kilka dni, mianowicie 10 września w kancelarii premiera ma się odbyć konferencja pod tytułem Gender w podręcznikach. I ta konferencja organizowana właśnie przez zwolenników ideologii gender queer, panią profesor Fuszarę, której chyba nie muszę przedstawiać, która promuje tą ideologię, panią Joannę Piotrowską, autorkę z osławionych równościowych przedszkoli z Fundacji Feminoteka, która te przedszkola zorganizowała.
Manifestację poprzedziła Eucharystia sprawowana w kościele świętej Anny, której przewodniczył ksiądz biskup Michał Janocha. W homilii biskup pomocniczy warszawski mówił, że jeśli w szkole i ustawodawstwie pojawia się coś, co nas niepokoi, to mamy prawo do wyrażenia tego niepokoju.
Co więcej, mamy prawo do wyrażenia otwartego sprzeciwu. Nasza obecność tak liczna tutaj, z dziećmi, całymi rodzinami, to z całej Polski, jest znakiem, że ten niepokój w społeczeństwie jest duży i że jest uzasadniony. Chcemy się modlić za nasze szkoły, za nasze ustawodawstwo, aby szkoła wypełniała swoje podstawowe zadanie służby człowiekowi i rodzinie.
Protest zorganizowali rodzice oraz 26 organizacji prorodzinnych. W Szczecinie odbyły się centralne uroczystości związane z obchodami 35. rocznicy porozumień sierpniowych oraz powstania NSZZ Solidarność. Głównym punktem była uroczysta Eucharystia sprawowana na placu przed stocznią. 30 sierpnia 80 roku władze komunistyczne podpisały ze strajkującymi związkowcami porozumienie, co zakończyło strajki na Pomorzu Zachodnim. Do Szczecina w niedzielę przybył prezydent Polski. Andrzej Duda powiedział, że Polska nie jest dziś państwem sprawiedliwym dla swoich obywateli. Nawiązał do piątkowej wizyty w Niemczech. Mówił, że prezydent Joachim Gauck powiedział mu, że Polska pięknie się rozwija. W tym kontekście Duda stwierdził, że w Polsce żyje bardzo wiele ludzi, którzy tego powiewu wolności, nowoczesności, zasobności i poprawy jakości życia nie odczuli.
I to jest dzisiaj największy problem. I jeżeli mówię, i tu mówiłem pod stocznią, że trzeba Polskę przywrócić na drogę rozwoju, to ja właśnie o takim rozwoju myślę, którego beneficjentami będzie zdecydowana większość, a nie mniejszość polskiego społeczeństwa. I to jest właśnie dzisiaj wielkie wyzwanie.
Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, zapowiedział, że testament zapisany w postulatach sierpniowych zostanie zrealizowany. Szef największego związku zawodowego przypomniał umowę, jaką podpisał z Andrzejem Dudą.
Umowa programowa, którą w imieniu Komisji Krajowej podpisałem, wtedy jeszcze z kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą, jest taką kontynuacją i realizacją tych postulatów sierpnia 80 roku. Przypominam, obniżenie wieku emerytalnego, wolna kwota od podatku, umowy śmieciowe, płaca minimalna, a także jeden bardzo ważny postulat ustrojowy, to aby po zebraniu 1 000 000 podpisów Polacy mogli się wypowiadać w ważnych sprawach dla nich.
Ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, który przewodniczył Eucharystii, w homilii powiedział, że Solidarność to jeden i drugi, nigdy jeden przeciw drugiemu. Solidarni to niosący Polskę w sercu. Ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę, że jeśli nie upomnimy się o Polskę także pośród innych narodów świata, to któż się o nią upomni? Metropolita Szczecińsko-Kamieński dodał, że Solidarność nie przegrała i nie umarła.
Solidarność żyje i patrzy przed siebie. Niech się odbuduje i ożyje na nowo. Polski naród, polskie rodziny, polskie serca, solidarne w pracy, w myśleniu, solidarne w modlitwie i solidarne w cierpieniu. Niech się odbudowuje Europa solidarnych narodów. O taką prosił święty Jan Paweł II. O wspólnotę wolnych narodów, autonomicznych, wolnych, dumnych, godnych, po bratersku związanych we wspólnym podążaniu.
Porozumienia sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ Solidarność i stały się początkiem przemian z 1989 roku, obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego. W poniedziałek w Gdańsku odbędzie się dalszy ciąg uroczystości. W południe będzie sprawowana msza święta w Bazylice Świętej Brygidy. Zaplanowano też złożenie kwiatów przy pomniku księdza prałata Henryka Jankowskiego oraz pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. W Gdańsku w niedzielę odsłonięto pomnik Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, 17-letniej sanitariuszki i łączniczki 5. Wileńskiej Brygady AK. Odsłonięcia i poświęcenia monumentu dokonał ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź, metropolita gdański. Uroczystości poprzedziła msza święta sprawowana przed kościołem świętego Jana Bosko w Gdańsku Oruni. Podczas homilii ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź mówił, że Inka może być wzorem do naśladowania.
Droga Inki, jej niezłomna postawa urasta do rangi symbolu i tak należy patrzeć na ten pomnik, tak pojmować tą dzisiejszą uroczystość, bo przecież może być patronką, wzorem dla młodzieży. Na pomniku są słowa: chwała bohaterce. To te dobre emocje, empatia tworzyło duchowy grunt dla inicjatywy wzniesienia tego pomnika.
W uroczystościach wzięła udział rodzina Inki oraz przedstawiciele kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Wśród uczestników był też pan Czesław Guszcza, którego ojca aresztowano razem z Inką.
Mój ojciec był pseudonim Pawlik w 5. Brygadzie i razem został aresztowany z Inką Zakończykiem tego samego dnia. Tylko że ona trochę inaczej skończyła, ojciec po iluś tam 10 miesiącach wyszedł. Dlatego przyszedłem uczcić koleżankę mojego ojca.
Pomnik bohaterki podziemia antykomunistycznego mierzy ponad 2,5 metra wysokości. Monument został sfinansowany ze zbiórki publicznej. Jej całkowity koszt to około 40 tysięcy złotych. W Myszyńcu zakończyło się 38. kurpiowskie miodobranie. To jedna z największych imprez folklorystycznych na Mazowszu. Jej uczestnicy mogli zapoznać się ze zwyczajami bartniczymi oraz twórczością artystów ludowych. Nie brakło też stoisk z miodem. Imprezę uświetniły też koncerty zespołów, w tym też folklorystycznych, mówi burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka.
To jest takie święto kultury kurpiowskiej, a jednocześnie święto miodu, swego rodzaju dożynki takie miodowe. Prezentują się tutaj na scenie u nas wiele zespołów folklorystycznych, pszczelarze, praktycznie wszystko, co mają, to sprzedają. Naprawdę wielu pszczelarzy, którzy przyjeżdżają tutaj na miodobranie, to wszystko, co pszczoły wyprodukują przez ten rok, dzisiaj wszystko sprzedają. Również mamy tu wielu znakomitych gości, między innymi nasz honorowy obywatel Myszyńca, jego eminencja ksiądz kardynał Gerhard Mille, prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
Ksiądz kardynał Gerhard Müller przewodniczył też niedzielnej mszy świętej z elementami gwary kurpiowskiej. W homilii prefekt Kongregacji Nauki Wiary mówił, że miód oprócz dobrego wpływu na zdrowie człowieka jest również symbolem tego, co duchowe i ponadczasowe.
Takim darem są dla ludzi przykazania Boże, o których Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii. Każdy z nas wie doskonale, że należy przestrzegać przykazań. Bóg nie zmusza człowieka do niczego, ale wskazuje mu, że tylko wtedy, gdy będzie swój według przykazań, osiągnie życie wieczne.
Miodobranie kurpiowskie jest organizowane od 1976 roku w ostatnią niedzielę sierpnia. Amerykanie po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku rozważali atak jądrowy na Afganistan, powiedział Michael Steiner, były doradca kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera. Steiner w rozmowie z tygodnikiem Der Spiegel przyznał, że kilka dni po ataku, gdy odwiedził Biały Dom, to zobaczył, że dokumenty w tej sprawie były już napisane. Niemiecki dyplomata wyjaśnił, że Berlin był w tym czasie bardzo zaniepokojony postawą Waszyngtonu. Doradca ujawnił, że był przeciwnikiem deklaracji Schrödera o nieograniczonej solidarności Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi. 11 września 2001 roku terroryści z Al-Kaidy wbili się porwanymi samolotami pasażerskimi w dwie wieże World Trade Center w Nowym Jorku oraz w budynek Pentagonu. Czwarta z porwanych maszyn rozbiła się w Pensylwanii. W ataku zginęło prawie 3 tysiące osób. Były to wiadomości w Radiu Maryja.